Chwała Panu, bracia, siostry. Pozwólcie, pomodlę się krótko jeszcze. Tobie, Panie Wiekuisty Boże, pragnę podziękować za ten czas, który nam dajesz tutaj, że możemy się spotykać w Twoim imieniu, z Tobą przebywać. I wierzę, Panie, że jest tutaj Twoja obecność. Wierzę, że Ty jesteś, bo Ty sam powiedziałeś, że tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imieniu Twoim, to Ty jesteś wśród nas, Boże Wszechmogący. I proszę Ciebie, Ty dotykaj dzisiaj serc naszych, przemawiaj poprzez Słowo Twoje. Panie, daj, Panie, moc Twojego Słowa dla nas, abyśmy je przestrzegali, abyśmy żyli w zgodzie z Twoją wolą. Proszę Ciebie o te prowadzenie dzisiaj. Cokolwiek moje usta mają wypowiedzieć, niech to będzie wypowiedziane dla chwały Twojej. Niech choć jedna osoba, Boże Wszechmogący, będzie uradowana z tego i niech choć jedna osoba przyjmie to, Panie, dla chwały Twojej. O to się modlę, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Amen. Moi drodzy, rok temu mówiłem tutaj kazanie, miałem przywilej mówić kazanie na temat świąt biblijnych, które są. I powiem Wam, że właśnie na przełomie tego tygodnia, który się wczoraj skończył, było ostatnie święto jesienne, biblijne, które jest też, można powiedzieć, proroctwem aktualnym cały czas. Było to święto Sukot. Ono trwało 7 dni plus 8 dzień dodatkowy, święto namiotów. Ósmy dzień to jest święto radości ludu Bożego z otrzymanego słowa, czyli święto Tory, można powiedzieć, tak jak to Żydzi mówią. Odnośnie święta Sukot, ja mówiłem rok temu, mówiłem o tym, że jest to taka wyjątkowa celebracja była wtedy w czasach naszego Pana Jezusa, jeszcze kiedy Żydzi zbierali się w Jerozolimie, żeby celebrować to święto takie widowiskowe. Przez te wszystkie dni oni wylewali wodę ze złotego dzbana na ołtarz i w ostatnim tym wielkim dniu tego święta Jezus Chrystus wtedy stanął i tak jak jest to w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 37 wierszu powiedziane, głośno zawołał wtedy do ponad 200 tysięcy ludzi wtedy, Żydów, w momencie kiedy kapłan wylewał ostatnie krople tej wody, zawołał wtedy, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Niech czerpie ze mnie. I te słowa są aktualne do dzisiaj. I oni doskonale rozumieli, co to znaczy. Jednak jak się to wtedy wszystko zakończyło, tak się zakończyło, ale w każdym razie te słowa cały czas są aktualne. W każdym razie święto, jeszcze tak tylko krótko powiem, nawiążę do tego święta namiotów. Jeszcze to proroctwo nie do końca się wypełniło, bo zachęcam Was, żebyście sobie przeczytali, nie będę się tego czytał, ale 14 rozdział Księgi Zachariasza. Jest tam powiedziane o tym, kiedy to święto się wypełni całkowicie. Kiedy? A będzie taki dzień. Będzie dla wszystkich wierzących. I ono jest cały czas aktualne. Ono się wypełni w tysiącletnim królestwie wtedy, kiedy będą pielgrzymować wszystkie narody, będą musiały pielgrzymować. Jest powiedziane, jest to zalecenie wieczne, że będą pielgrzymowały do Jerozolimy właśnie po to, żeby oddać pokłon naszemu Panu Jezusowi. I będzie to w czasie tego święta namiotów. Także ono jest cały czas, można powiedzieć, przed nami jeszcze, krótko mówiąc, bo wierzę w to, że wszyscy kiedyś się spotkamy przed naszym Panem i będziemy tam właśnie celebrować to święto wtedy, w to święto przed Panem. Także zachęcam, przeczytajcie sobie 14 rozdział Księgi Zachariasza. Później jest odnośnik jeszcze do objawienia Jana, do Apokalipsy, też tam jest mowa o tym, także zachęcam. Ale odnośnie święta, tego tak krótko chcę tylko powiedzieć, tego ósmego dnia To też jest takie prorocze, bo właśnie kiedy już dostąpimy łaski, kiedy już będziemy z Panem, to będziemy w Jego takim nieustannym obliczu, gdzie już nie będzie słońca, nie będzie księżyca, już nic nas nie będzie oświecać, ale chwała Boża będzie nas cały czas oświecała. A jak Biblia mówi, na początku było Słowo, a Słowo było od Boga, Bogiem jest Słowo. I właśnie to jest to, że Pan Bóg nadał nam Słowo swoje, tak jak mówiłem w czerwcu, w święto żniw, pierwocin żniw, Szawłot. Wtedy to był czas, kiedy Bóg Żydom na górze Synaj dał prawo, czyli Torę, a teraz ósmy dzień po siedmiu dniach święta Szawłot jest, przepraszam, Sukot. Tomek, popraw mnie, proszę, jak mylę pojęcia. Po świętach Sukot jest ten właśnie dzień cieszenia się całego ludu Bożego z tego, że otrzymał Słowo Boże. W dziejach historii świata nie ma bardziej doskonałego i bardziej potrzebnego dla ludzi, można powiedzieć, katalogu praw. Pan Bóg nadał te prawo po to, żeby ludzie wiedzieli, jak mają żyć, jak mają postępować i co jest ciekawe, dokąd zmierzać. Także istota tego ósmego dnia to jest taka, że to święto zostało nadane od Mesjasza, że Tora, czyli słowo zostało nadane od Mesjasza i prowadzi do Mesjasza, do Jezusa Chrystusa. Także z tego powinniśmy się radować, że mamy ten zbiór pism, słowa, które są zapisane, żeby wiedzieć. I tak jak dzisiaj Piotr czytał psalm 16, wiersz 8 mówi: mam zawsze Pana przed sobą. I to jest taki obraz właśnie, że Pan, który jest zawsze przed nami, On dał nam to Słowo i mówi, jak mamy iść, jak mamy kroczyć, jak mamy postępować. W psalmie 119 jest napisane: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. 119 psalm, werset 5 mówi. Także dziękujmy za tą pochodnię dla nóg naszych. Moi drodzy, ja ostatnio gdzieś miałem taką sytuację troszeczkę dziwną, bo moja żona Ania bardzo tak ma taki okres wytężonej pracy i ta praca czasami się przedłuża do późnych godzin, już nawet nie nocnych, ale i porannych, krótko mówiąc, tak trwa. Pracuje dla pewnego urzędu i teraz wiemy, jak ta skala kryzysów, która jest. Pracuję gdzieś tam nad różnego rodzaju ustawami i między innymi była taka sytuacja w środę, że poprosiła mnie, mówi, dostała takie pilne zlecenie spotkania się z różnymi takimi ważnymi osobami w naszym kraju, żeby omawiać pewne zagadnienia, które zostały gdzieś tam później wprowadzone przez Sejm, nie? Mówi do mnie, mówi, mam prośbę, bo dzisiaj będę dłużej pracowała, czy byś po mnie nie przyjechał? Nie, do Warszawy, nie? No mówię, dobrze, no. Mówi, tak, prawdopodobnie to się skończy gdzieś tak około 11, nie, mówi, może wcześniej, nie? No ja pojechałem troszeczkę wcześniej, mówię, po pracy byłem zmęczony, ale pojechałem. No i co się okazało? No okazało się, że ta jej praca skończyła się nie o 11, tak jak zakładała, ale o 2 w nocy. I to był taki czas, że ja miałem tą noc poświęconą na to, że chodziłem po Warszawie, krótko mówiąc, nie? Bo już do domu było za daleko, bo to 50 kilometrów. Nie wiedziałem zresztą, o której ona skończy, bo byłem tylko na SMS-ach, on jeszcze trwa. Także w ciągłym takim byłem pogotowiu. Ale dawno nie miałem takiego czasu, bo ja kiedyś, Kiedyś jak się nawróciłem, to chodziłem po Warszawie właśnie też czasami w nocy po to, żeby ewangelizować, żeby dzielić się wiarą. Nie? I pamiętam tamten okres sprzed powiedzmy 15 lat, kiedy chodziłem po tej Warszawie. No i teraz. No i tak krótko mówiąc, zobaczyłem, patrząc już tak na ogół sytuacji, która jest na świecie, która jest wokół nas i tak dalej, ale też zobaczyłem to, co jest u nas blisko. Żyjemy w czasach takiego zamętu i chaosu, krótko mówiąc, nie? Chodząc po Warszawie, natknąłem się, ja tam nie szedłem tak celowo, nie? Tylko chodziłem, żeby się po prostu się modliłem, czekałem, nie? Zobaczyłem po prostu przedsionek Sodomy i Gomory, krótko mówiąc. To, co zobaczyłem w centrum, co się dzieje, to przedsionek Sodomy i Gomory. I to widziałem, jak tam ludzie, którzy wychodzili z klubów tych nocnych, jak oni wyglądali, jak tam po prostu próbowali niektórzy mnie zaprosić do tego klubu nocnego i ten. Powiem wam szczerze, doznałem czegoś takiego, że Pan Bóg zamknął mi usta. Że jak wszedłem na tą ulicę obok hotelu Forum i wszedłem zza zakrętu, wszedłem jedną ulicą, było pusto i skręciłem i nagle tutaj tłum ludzi różnych takich, no po prostu nie będę mówił kto, bo to nie przystoi mówić, no ale no powiem przedsionek Sodomy i Gomory, krótko mówiąc, nie? I Pan Bóg mi zamknął usta, bo tak podchodziły pewne osoby i coś mi tam proponowały, a ja po prostu miałem zamknięte usta i nie byłem w stanie wypowiedzieć nawet, nie? Tylko szedłem, tylko chciałem po prostu wyjść stamtąd, szedłem. Jak już wyszedłem kawałek dalej, zacząłem się modlić. Mówię, Boże, jak mi szkoda tych ludzi. Mówię, Boże, bo nawet przy nich nie byłem w stanie tego wypowiedzieć, nie? Nie byłem w stanie cokolwiek im zaproponować. Mówię, Boże, dlaczego tak jest? Mówię, szkoda mi tych ludzi, którzy się tak tarzają w takim, można powiedzieć, łajnie tego życia nocnego. I musiałem wrócić. I wracałem z powrotem, bo samochód gdzieś tam zostawiłem dalej. Nie? Musiałem wrócić do samochodu. Wracałem i znowu napotkałem dwie osoby i tylko jedno, co powiedziałem tym osobom, takim jednemu chłopakowi z Ukrainy i takiej jednej kobiecie, mówię, dla ciebie ratunkiem to jest to, żebyś poznał Jezusa Chrystusa. On mi zadał pytanie, no ale jak go mam poznać? Nie. Mówi, co to znaczy? Ja mówię, normalnie. Mówię, poznaj go. Mówię, zechciej go poznać. Zechciej do niego się zbliżyć. Zechciej go po prostu poznać jako żywego Boga. Nie takiego, jakiego tam powiedzmy, może widziałeś gdzieś kiedyś w cerkwiach, czy tam gdziekolwiek. Nie. I jedynie z tym przesłaniem mogłem go zostawić. On taki dalej tam został. Także to, co widziałem, to było straszne. Ale powiem wam szczerze, że ja teraz rozumiem też tą taką, bo mi się od razu to skojarzyło z tą historią, która jest opisana w pierwszej księdze mojżeszowej, kiedy Pan wstąpił do Abrahama najpierw z dwoma aniołami i powiedział, że nastąpi sąd nad Sodomą i Gomorą, bo grzech ich się jest tak już pełny, że po prostu, że musi nastąpić sąd. I później wiemy, że już poszło dwóch aniołów. Pana wśród nich nie było i oni też nie odpowiadali na zaczepki. Ja po prostu mam wrażenie, że przeżyłem coś takiego, że Pan Bóg mi tak zamknął usta, bo ja to kiedyś to bym od razu pewne rzeczy powiedział, nie? Gdzieś bym wszedł w dyskusję, zacząłbym rozmawiać, a tutaj po prostu nie byłem w stanie. I teraz w pewnym sensie to zrozumiałem, nie? Że Pan Bóg wtedy wprowadził tych aniołów do Sodomy, wyprowadził Lota poprzez nich, jego rodzinę, jego córki. Żona później tam gdzieś została. Także to rozumiem. I problem polega na tym, że ludzie którzy żyją w świecie, oni żyją w pustce i tą pustkę jeszcze bardziej pogłębiają, stają się jeszcze bardziej. A ten świat jest głośny może, on jest taki po prostu krzykliwy, wrzaskliwy. Kiedyś ktoś mi powiedział, zadał mi pytanie, dlaczego bęben jest głośny? Dlatego, że jest pusty. Wydaje taki pusty, głośny dźwięk. I tak samo jest ze światem, że on jest pusty, że u tych ludzi nie ma po prostu Boga w życiu. Wczoraj, tak jak mówiłem, byłem na takim spotkaniu i też spotkałem takiego jednego brata z kościoła w Radomiu, nie? I pytam się, bracie, co tam w Radomiu u ciebie w zborze słychać? A on mi powiedział taką, tak przykre to było, jak ja to usłyszałem, powiem, smutne, może smutne to było, wiesz co, bo byłem tam kiedyś przed pandemią w tym zborze, odwiedziłem jako gedeonita, a mój, wiesz co, bracie, ludzie odwykli od kościoła. Niestety, tak mi powiedział, nie? Bo mówię, jak tam u was w zborze, bo zapytałem się konkretnie, mówi, no, mówię, ludzie tak jakby odwykli od kościoła. Tak powiedział. No to, co usłyszałem, to było, się zastanawiam, dlaczego tak jest. I jest taki wiersz przy powieściach Salomona, bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością. I ja sam powiem szczerze, gdzieś będąc, żyjąc jako chrześcijanin, spotykałem również osoby, które mienią się albo mieniły się za wierzące, ale gdzieś po prostu widziałem, że brakowało w ich życiu takiej bojaźni przed Bogiem. Bo znam przykłady młodych ludzi, którzy gdzieś tam powiedzmy mieli pragnienia takie, żeby spróbować życia, jak to jest, nie będę mówił konkretnie nazwisk, bo to nie o to chodzi, jak to jest powiedzmy gdzieś spróbować, zakosztować czegoś, co jest takie głośne, kolorowe wydaje się i że ten... Biblia pokazuje nam historię Samsona, który gdzieś w pewnym momencie właśnie też stracił tą czujność do tego słowa, które otrzymał. Bo otrzymał słowo, w pewnym momencie został powołany przez Pana Boga do bycia sędzią i dokonania sądu nawet gdzieś nad drogim ludem, ale w pewnym momencie zaczął flirtować. I na przykładzie Samsona właśnie zaczął flirtować z tymi wrogami, zaczął flirtować z tą Dalilą wtedy gdzieś, co doprowadziło go do zguby. Jest to takie ostrzeżenie również dla nas. Ja nie mówię tutaj o, że tylko to dotyczy jakichś takich brudnych grzechów, ale w ogóle jakichkolwiek, nie? Że to jest ostrzeżenie i taka lekcja dla nas, żeby po prostu uważać, żeby nie dać się wciągnąć w jakiekolwiek flirty świata w stosunku do nas. Pierwszy liście do Tymoteusza Paweł w czwartym rozdziale, w pierwszym liście do Tymoteusza, czwarty rozdział, wiersz 16, Paweł mówi do niego, pilnuj siebie samego i nauki i trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I to jest takie pouczenie Pawła również dla nas, nie? Że jak ważne jest właśnie na to, żeby pilnować nauki Słowa Bożego. Że to jest kluczem takim, żeby pilnować nauki, która pochodzi od Pana Boga, która jest po prostu doskonała. Nie ma innej lepszej. I to jest aktualne. I my możemy mówić, no my tak pilnujemy, ale jest to, Paweł podkreśla, pilnuj siebie samego. Od tego zacznij. Często gdzieś ja wiem sam po sobie, mam skłonności, żeby pilnować kogoś. Że bardzo chciałbym przypilnować tam kogoś, bardzo chciałbym ocenić kogoś i tak dalej, ale nie widzę siebie w niektórych okolicznościach. A tu Paweł bardzo wyraźnie mówi, pilnuj siebie samego i nauki i trwaj w tym, bo to czyniąc siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I tu jest podkreślone, że ważne jest to, aby uczyć i przestrzegać w życiu zdrowej nauki. Jeżeli to będziemy codziennie o to będziemy zabiegać, starannie, z troską, bo tu się rozchodzi o nasze dusze, to nie tylko siebie zbawimy, ale innych. Będziemy tymi, którzy, tak jak Pan nas nazwał, którzy są solą, którzy są świecą postawioną, którzy stoją na tym odwiecznym fundamencie na skalę zbawienia. Prawda jest taka też, co jest takim po prostu nieszczęściem, myślę, że i naszych kościołów ewangelikalnych, że dzisiaj w różnych kościołach ze względu na to, żeby przypodobać się ludziom, przypodobać się powiedzmy tłumom, jest stosowana praktyka takiej, jak to niektórzy nazywają, taniej łaski. Praktyka głaskania, aby nie urazić, aby po prostu nie obrazić kogoś, aby po prostu nie zranić, jak to się mówi, nie? I natomiast dyscyplina, bo w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, wiersz 11 jest napisane: żadne karanie nie wydaje się chwilowo pożyteczne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I tu jest, i mówię, że jest ołtarz w Starym Testamencie miał przypominać ludziom o tym, którzy chodzili wtedy do świątyni, miał przypominać o opamiętaniu i o dyscyplinie. Gdzieś powiedzmy wtedy, kiedy człowiek się upamiętywał, to miał zapłacić koszty jakieś. Dzisiaj natomiast, no niestety, często jest pobłażane to, że boimy się gdzieś powiedzieć prawdę, krótko mówiąc, ostrzeżenie. Ja wam powiem, że nie jest to łatwa, że tak powiem, kwestia mądrze kogoś napomnieć, nie? Ale jeżeli już będziesz napominał, to często jest tak, że czasami, może nie często, czasami jest tak, że znajdzie się trzech obrońców tego, który jest napominany. I ty, który napominasz, który masz, po prostu widzisz coś, możesz być zgaszony. Ale ja wam chcę powiedzieć, że tak jak Słowo Boże mówi, że dla brudnych wszystko jest brudne, dla czystych wszystko jest czyste. I nie należy zważać na to, jaką opinię mają ludzie, ale jaką opinię ma Pan Bóg. I tego się trzymać. I też jest powiedziane, że niełatwo jest być dyscyplinowanym przez kogoś innego. Nie? Jest to trudne. Ja sam wiem sam po sobie, że jak mnie mój ojciec próbował dyscyplinować, było to dla mnie trudne, ale musiałem się podporządkować. Żołnierz, który idzie do wojska, też musi poddać się dyscyplinie i znieść to, co tam jest na niego nakładane. I w takich sytuacjach, powiedzmy, czy to w pracy, jakie pracujemy, to jesteśmy w stanie się poddać tej dyscyplinie, która jest tam nam narzucona, bo jeżeli się nie poddamy, to poniesiemy konsekwencje. A o ile większy autorytet ma Słowo Boże? Można tutaj sobie zadać pytanie. I dlaczego tak jest, że często ono jest niestety ignorowane, często jest gdzieś interpretowane w taki sposób, żeby po prostu ominąć, żeby gdzieś przejść na skróty. I tutaj możemy sobie zadać pytanie. Ja wam powiem, potem już kiedyś mówiłem w trakcie kazania, dzieliłem się tym, że miałem kiedyś na początku, pamiętam, taką sytuację. No, dla mnie, jako dla mnie to była, wydawała mi się przykra, bo ktoś coś gdzieś tam mnie zranił, ja tam po prostu poczułem się urażony, pojechałem gdzieś tam sobie, mówię, spędzę sobie czas z Panem Bogiem, będę się modlił. I zadzwonił taki jeden starszy brat do mnie i pyta się, bracie, co u ciebie słychać, nie? No to ja zacząłem się mu żalić, mówię, wiesz, bracie, taki czuję się poraniony przez tą osobę i tak w ogóle tutaj, nie? A on otworzył pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i mi zaczął czytać. Nie. No i mówi, ale i pytał się, czy to u ciebie jest przypadkiem, nie? Czy ty taki jesteś, jak tutaj w tym, nie? No ja wtedy odkryłem, że no nie. Że się nadymam, że się gniewam, nie? I w ogóle. Także czasami nie jest to łatwe, ale jest tak, jak to było powiedziane tutaj w liście do Hebrajczyków, to co przeczytałem, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, lecz później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. To służy dla naszego wyćwiczenia. W Biblii jest na samym początku podany też przykład ku naszej przestrodze również. Kaina, gdzie Pan Bóg do niego w czwartym rozdziale Księgi Genesis, w siódmym wierszu powiedział, wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, zaraz, ja przeczytam z Biblii, bo tutaj coś mi, literówka w tym, siódmy wiersz. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I to jest od razu na samym początku dla człowieka przez Pana Boga została wypowiedziana dobra rada. Że nawet jeżeli czujemy się gdzieś tam, powiedzmy, niepogodzeni z pewną sytuacją, z pewną okolicznością, wydaje się to krzywdząca, nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby się zatrwożyć, żeby się gdzieś, powiedzmy, zamknąć, obrazić. Jaki skutek był buntu Kaina, to widzimy w historii. Słowo Boże nam to mówi. Do czego go doprowadziło? I ta przestroga jest cały czas aktualna. Że żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Także i prawda jest taka, że w każdym przypadku dyscyplina jest trudna i wymaga wiele pracy. Dyscyplina jest, tak jak powiedziałem, czasami bolesna i ona powoduje w nas, może spowodować gniew. Natomiast my mamy nad tym gniewem panować, tak jak Bóg powiedział to do człowieka wtedy, do Kaina. Ty masz nad tym panować, bo u drzwi czyha grzech. Nie dopuść do tego, żeby ten bunt nad tobą zapanował, bo jeżeli bunt nad tobą zapanuje, to grzech nad tobą zapanuje. Dyscyplina jest bolesna. Potrzeba nieraz wielu godzin, aby nauczyć się czegoś nowego. Potrzeba czasami wielu tygodni, by odrzucić stary nawyk i nie stosować tego nawyku, przeciwstawiać się jemu, temu nawykowi, który wychodzi z wnętrza naszego, by otrzymać nowy nawyk, zupełnie inny. I prawda jest taka, że wszyscy powinniśmy mieć codziennie nawyki, takie, które nam pomogą prześwietlić siebie w lustrze Słowa Bożego. Bo Słowo Boże, to co otrzymaliśmy, co w tym tygodniu było świętowane, no jest, można powiedzieć, takim lustrem, w którym my możemy się przyjrzeć i rozpoznać siebie i rozpoznać wolę Bożą. I takim dobrym nawykiem, który powinniśmy mieć, to jest właśnie codzienne czytanie Pisma Świętego, Słowa Bożego i modlitwa. Habakuk, kiedyś tutaj zacytowałem tak ten wers, napisał w swoim proroctwie to, co dostał od Pana Boga, powiedział tak: muszę stanąć, to jest Księga Habakuka, 2 rozdział, wiersz 1. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Wejść na basztę to czasami jest wysiłek, nie? Trwać jeszcze na niej w skupieniu i w takim oczekiwaniu na odpowiedź to jest kolejny wysiłek. Nie jest to łatwe. Daniel, który zmagał się z różnymi przeciwnościami, modlił się. Czasami odpowiedź na tę modlitwę nie była tak od razu, tylko czekał. To jest taki dobry nawyk, żeby wyjść. Ja ostatnio miałem też taką sytuację, powiem wam szczerze, że coraz więcej, no niestety, jest takich trudnych momentów w moim życiu zawodowym. No, krótko mówiąc, są takie sytuacje, że których nie jestem w stanie, nie powinienem, nie tylko nie jestem w stanie, ale nie powinienem zaakceptować i nie jestem w stanie ich zaakceptować, a to powoduje, powiedzmy, rozterkę i powoduje różnego rodzaju takie we mnie zniechęcenie. I tak pewnego dnia, jak gdzieś się dowiedziałem o takich nieuczciwych działaniach, albo może nawet nie nieuczciwych, ale w takich po prostu nawykach konkurencji i moich partnerów handlowych, i dowiedziałem się, co oni, jakie stosują metody, żeby po prostu pozyskać pewne korzyści, byłem bezsilny, krótko mówiąc, nie? Byłem bezsilny, jechałem samochodem i mówię, no jestem bezsilny na tą sytuację, ja nie mogę nic z tym zrobić. I powiem wam szczerze, jechałem samochodem i szukałem takiego miejsca, żeby się zatrzymać, nie? Żeby się zatrzymać i postanowiłem, że się zatrzymam. Wszedłem do lasu, poszedłem na modlitwę, gdzieś, nie wiem, 40 minut, godzinę chodziłem, mówiłem przed Panem Bogiem, dziękowałem Mu za Jego łaskę, wielbiłem Go, skarżyłem się Jemu. Mówię, Boże, ja nie jestem w stanie. Ja po prostu to, Ty wiesz, Panie, że ja nie mogę pewnych rzeczy zrobić, kroków. I powiem wam szczerze, na początku było mi trudno w ogóle się zatrzymać, nie? Bo gdzieś tam coś innego chciało mnie, gdzieś jakaś inna sytuacja, inna okoliczność chciała mnie od tego odciągnąć, ale ja wiedziałem, że ja muszę się zatrzymać, że ja muszę stanąć, powiedzieć nie. Że ja nie chcę brnąć w tych swoich myślach, w tym swoim przygnębieniu, w tym swoim po prostu myśleniu takim, które gdzieś mnie dopadło odnośnie innych osób i tak dalej, wręcz oskarżaniu. Mówię, nie, ja nie mogę tak, ja nie mogę tym się karmić, ja nie mogę postępować, iść w tym kierunku, żeby to, co po prostu czyha za drzwiami, grzech, dostąpił mojego życia. I wiedziałem, że muszę stanąć, muszę się zatrzymać. Sam nie byłem w stanie odpowiedzieć, ale wiem, że Pan Bóg jest w stanie odpowiedzieć i do Niego pójść z tą moją skargą i z tym wszystkim, co się dzieje. Pismo Święte mówi, że na tych, którzy znoszą dyscyplinę i są wytrwałości, czeka żniwo sprawiedliwości i pokoju. Prawda jest taka jednak, że nie przychodzi to łatwo, ale to przychodzi za sprawą ciężkiej pracy, tak jak mówiłem. Podałem ten przykład Habakuka, że to wymaga czasu, wymaga poświęcenia, wymaga też również zaparcia się siebie czasami, żeby modlić. I ważne jest, żeby poświęcić choć trochę czasu nad znaleźć taką po prostu moment, żeby zastanowić się nad naszymi, nad swoimi, ja konkretnie mówię o sobie, codziennymi nawykami. Warto jest się zastanowić, przeanalizować, czasami się zatrzymać. Nad czym, nad jakimi codziennymi nawykami powinniśmy zacząć pracować, nie? Bo czasami mamy, ja mam też swoje takie nawyki, że gdzieś jestem nauczony, czegoś działam z automatu, a to nie jest konieczne. I warto jest się zastanowić właśnie na podstawie Słowa Bożego, tych wszelkich historii, w jaki sposób nasze życie mogłoby się zmienić, gdybyśmy zaczęli przed Panem Bogiem zabiegać o te nowe, inne nawyki. I w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, 5:4, ale zanim przeczytam, to jeszcze powiem coś, że zawsze warto jest rozwijać sobie dyscyplinę, ponieważ jej rezultatem, jej owocem jest pokój i życie w prawdzie. I to jest po prostu coś, czego nikt nie jest w stanie nam odebrać, nie? Pokój i życie w prawdzie, że a to jest poprzez dyscyplinę. Ja kiedyś wam opowiadałem, miałem różnego rodzaju sytuacje takie gdzieś w pracy, gdzie musiałem się po prostu przeciwstawić i niezależnie od tego, jak mnie potraktowano, ale ja miałem pokój. Ja miałem pokój, bo po prostu bo wiedziałem, że zrobiłem w prawy sposób coś, że zrobiłem poprawne. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, 5:4 jest napisane: a gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędną koronę chwały. I ta korona chwały, to którą otrzymamy, o którą zadbamy, o którą gdzieś wyprosimy w modlitwach właśnie gdzieś. Ona nie ma porównania z żadną inną koroną, jakiejkolwiek innej chwały, takiej próżnej chwały, jak to mówi Słowo Boże. 6 mówi: ukoszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył swego czasu. Czasami jest taka sytuacja, że to my mamy się ukorzyć, że może duma nam nie pozwala na to, że ja się nie ukorzę. Może to właśnie jest taki moment, to właśnie jest powiedziane do nas: ukorzcie się pod mocną ręką Bożą. Tak jak powiedziałem, że miałem taką sytuację, że ja już po prostu byłem bezsilny. Mówię: Boże, ja nie chcę po prostu odpowiadać w taki sposób, jak mi zadają pytania i chcą, żebym odpowiedział być może. Jak mnie nakłaniają do tego. Ja czegoś takiego nie chcę. Jest powiedziane dalej: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I to jest taka odwieczna pewność dla nas, że niezależnie w jakiej trosce byśmy się znaleźli, to możemy właśnie na tej baszcie, którą każdy sam sobie może znaleźć, tej komorze, którą mówił Pan Jezus, żeby pójść i zanosić modlitwy, tą troskę właśnie złożyć, gdyż On ma o nas staranie i wiemy o tym doskonale, że On ma. Następnie jest powiedziane: bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Trzeźwi to nie tylko znaczy, że trzeźwi od alkoholu czy od narkotyków, ale trzeźwi również od myśli, które gdzieś nas atakują, od okoliczności, w których żyjemy. Trzeźwo patrząc na tego, który jest z nami, o którym było wcześniej powiedziane, że mamy złożyć na Niego troskę. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukający kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu. Mocni w wierze. wiara nasza powinna być niezachwiana i niezależnie od okoliczności. Ja dzisiaj mówiłem tutaj to, co się dzieje na wschodzie, jak nasi bracia i siostry wierzące gdzieś przechodzą przez różnego rodzaju doświadczenia i okoliczności i muszą to znieść, ale wierzę w to, że są oni, że oni wierzą w to, że ten czas kiedyś będzie miał kres. Że się przeciwstawiają. Przeciwstawcie się mu, mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Cokolwiek by nie było, cokolwiek przez co byśmy mieli przejść, to się kiedyś skończy. My na razie, dzięki Bogu, tutaj w naszym kraju nie mamy takich trudnych okoliczności, jak gdzieś już nasi sąsiedzi mają. Ale Jego jest moc na wieki wieków. I tak jak powiedziałem, mówię, moi drodzy, ważne jest to, żeby nie dać się zwieść czasami swoim uczuciom, emocjom, doznaniom, tylko niewzruszenie i trwale trzymać się Słowa Bożego, które nam Pan Bóg dał i które nas prowadzi do Niego. Ono jest światłością dla stóp naszych. Amen.